oryginalnym brzmieniu w języku hebrajskim czwarta księga Biblii, czwarta księga Mojżeszowa, miała nazwę zaczerpniętą z najważniejszego zwrotu pierwszego swego wiersza – Bemidbar, czyli na pustyni. Septuaginta i Wulgata nadały jej natomiast nazwę od dużej ilości liczb występujących w tekście. W Septuagincie jej nazwa brzmi Aritmoi, a w Wulgacie Numeri. Polska nazwa Księga Liczb nawiązuje do tych właśnie tradycji. Księga Liczb opisuje dalsze wydarzenia okresu wędrówki Izraela przez pustynię, od chwili, w której zakończyła się narracja Księgi Exodus, czyli Księgi Wyjścia, drugiej Księgi Mojżeszowej. W Księdze Wyjścia czytaliśmy o tym, jak rodzina Jakuba, praojca narodu izraelskiego, która przebywała w Egipcie, dokąd uciekła w obawie przed śmiercią głodową, rozrosła się do rozmiarów narodu, który nie chciał już dłużej znosić egipskiej niewoli. Bóg wyprowadził za pośrednictwem Mojżesza naród izraelski z Egiptu i poprowadził przez pustynię aż do góry Synaj. Trzecia księga Mojżeszowa, księga kapłańska, opisuje życie Izraela przebywającego w pobliżu góry Synaj. Izraelici uczyli się, jak wypełniać prawo Boże przekazane im przez Mojżesza, jak oddawać chwałę Bogu, który przebywał wśród nich w miejscu najświętszym w namiocie spotkania. W Księdze Liczb widzimy dzieci Izraela wyruszające spod góry Synaj i wędrujące przez pustynię Kadesz w kierunku Moabu. Są już narodem związanym przymierzem z Bogiem. Ich wędrówka przez pustynię to obraz dojrzewania poprzez cierpienie, poprzez doświadczenia, tragedie, obraz nauki życia na co dzień u boku Boga. To bolesna nauka, bo Izraelici często okazują nieposłuszeństwo, brak wierności i buntują się przeciwko Bogu. Ich pielgrzymka wytycza drogę nam, wędrującym poprzez pustynię tego świata. Lektura Księgi Liczb przynosi nam dzisiaj wiele pożytku. Możemy uczyć się ważnych prawd, analizując lekcje, jakich Bóg udzielił Izraelitom w czasie 40 lat ich wędrówki przez pustynię. Duch Boży zapisał tę historię dla Ciebie i dla mnie. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli, czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian. A to wszystko na nich przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków, pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. A w liście do Hebrajczyków czytamy: wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Apostoł Piotr napisał w swym pierwszym liście: umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Nie możemy zapomnieć, że jesteśmy tu przechodniami i że pielgrzymujemy do niebiańskiej, prawdziwej ojczyzny. Jezus modlił się do Ojca w niebie: ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Bóg pozostawił nas tutaj, na ziemi, byśmy przynieśli Mu chwałę, prowadząc życie wskazujące na Jego moc. Bóg pragnie, by nasza ziemska wędrówka wytyczała szlak innym, by prowadziła ku Bogu tych, którzy pobłądzili. Pragnie, by nasze życie odzwierciedlało Jego miłość, miłość wychodzącą w Chrystusie ku każdemu grzesznikowi. Byśmy byli drogowskazami, wskazującymi na Jezusa, który mówi: ja jestem drogą. W czasie swojej wędrówki z Chorebu do Kadesz Barnea Izraelici mieli do pokonania około 300 kilometrów. Na początku piątej księgi Mojżeszowej czytamy, że dystans ten pokonywano w tamtych czasach w ciągu 11 dni. Zważywszy, że Izraelici zatrzymali się na 30 dni w Kibrot, podróż do Kadesz Barnea powinna im zająć około 40 dni. W rzeczywistości spędzili na pustyni 40 lat. Dotarli wcześniej do Kadesz Barnea, ale nie weszli do ziemi obiecanej, lecz wędrowali po pustyni, wracając po latach w to samo miejsce. Jaka była tego przyczyna? Niewiara, nieposłuszeństwo. Dwukrotnie dokonywano w tym czasie spisu wojowników Izraela. W drugim roku po wyjściu z Egiptu, i ten spis zamieszczony jest w pierwszym rozdziale Księgi Liczb, i ponad 38 lat później u kresu ich wędrówki, co opisuje rozdział 26. Te dwa spisy umożliwiają nam obliczenie, ilu Izraelitów wyszło z niewoli egipskiej i ilu dotrwało do końca ich wędrówki przez pustynię. W pierwszym rozdziale Księgi Liczb czytamy, że po dokonaniu obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów naliczono 603 550 mężczyzn powyżej 20 roku życia zdolnych do walki. Według obliczeń naukowców oznacza to, że razem z kobietami, dziećmi i młodzieżą poniżej 20 roku życia oraz mężczyznami starszymi, już niezdolnymi do walki, na pustyni przebywało co najmniej 2,5 miliona Izraelitów. Wziąwszy pod uwagę fakt, że spisem nie byli objęci mężczyźni z plemienia Lewiego, ani ludzie nie należący do żadnego z plemion izraelskich, którzy wyszli jednak razem z Izraelitami na pustynię, możemy powiedzieć, że Mojżesz wyprowadził z Egiptu co najmniej 3 miliony ludzi. Trudno wyobrazić sobie wędrówkę tak wielkiego tłumu przez pustynię. Pomogą nam w tym trzy obrazy wyrysowane w tej księdze. Dwa z nich ilustrują sposób, w jaki zorganizowany był obóz Izraela, obóz otaczający tabernakulum, a trzeci to opis porządku, w jakim Izraelici wyruszali do marszu. O tych trzech obrazach będziemy mówili w czasie naszych studiów. Izraelici nie byli tłumem ludzi wędrujących przez pustynię w bezładzie. Obozowali i maszerowali przez pustynię w ustalonym, ścisłym szyku. Trudno sobie wyobrazić bardziej zdyscyplinowaną i zorganizowaną grupę ludzi niż ten przemierzający pustynię kilkumilionowy tłum. Gdy będziemy studiować wspólnie Księgę Liczb, będziemy, sądzę, wszyscy pod wrażeniem porządku i dyscypliny, z jaką przemierzała pustynię prowadzona przez Boga wielka rzesza ludzi. Jest to Boże dzieło. Bóg jest Bogiem porządku. Młodemu kościołowi chrześcijańskiemu w Koryncie, gdzie były kłopoty z dyscypliną, apostoł Paweł polecił: wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Drogi przyjacielu, czy zwróciłeś kiedykolwiek uwagę na piękno i precyzję, z jaką ukształtowany jest kwiat róży? Czy zatrzymałeś się kiedyś pod potężnym dębem? Czy zastanowiłeś się nad tym, jak zorganizowany i doskonale funkcjonujący system stanowi to drzewo? Czy przyjrzałeś się kiedykolwiek, choć przez chwilę, różnokształtnym i różnokolorowym owocom, zanim skosztowałeś, jak są smaczne? Czy zauważyłeś, jaki porządek panuje we wszechświecie? Ciała niebieskie, planety, gwiazdy nie krążą w próżni, uderzając w siebie w bezładzie. Żyjemy we wszechświecie, w którym panuje ład i porządek. Jest on świadectwem Bożej mocy i objawia Boga jako Boga porządku, Boga kierującego całym stworzeniem. Psalmista woła: głupiec powiedział w swoim sercu, nie ma Boga. Tak, tylko zarozumiały głupiec może uważać, że to wszystko, co istnieje, jest dziełem przypadku. Wszechświat, w którym żyjemy, krzyczy o chwale Boga. Ład, jaki w nim panuje, wskazuje na osobę, która wszystkim kieruje. Nie tylko wskazuje na osobę, ale objawia jej genialną inteligencję, jej wszechmoc i wszechwiedzę. Dnia pierwszego, drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie spotkania. Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn. Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat 20 wzwyż, według ich zastępów. W tych trzech pierwszych wierszach Księgi Liczb znajdujemy już wiele cennych informacji. Czytamy, że Bóg przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie spotkania. Namiot spotkania znajduje się na pustyni, i podobnie jest dzisiaj z Kościołem. Kościół znajduje się na świecie coraz bardziej odczuwającym pustkę, kryzys wszelkich wartości, brak celu i poczucia sensu życia. Dzisiaj Boża budowla to gmach wzniesiony z ludzkich serc. Już nie jesteście obcymi i przychodniami, pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Kościół to zgromadzenie wszystkich wierzących w Chrystusa, wszystkich połączonych w Chrystusie w duchową jedność. Bóg polecił Izraelitom: dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraela, wszystkich zdolnych do walki mężczyzn od lat 20 zwyż. Jaki jest cel takiego spisu? Utworzenie armii. Gdy Izraelici byli w niewoli egipskiej, nie byli wzywani do walki ze swymi wrogami. Bóg walczył za nich, sam wyprowadził ich z Egiptu. Teraz, gdy wyszli już z niewoli i wędrują przez pustynię, staną przed zadaniem pokonania swoich wrogów. Ich wrogowie są tutaj i czekają na nich. Kościół Chrystusa, czyli wszyscy wierzący, również mają wrogów na tym świecie. W cytowanym przed chwilą liście do Efezjan jest mowa o walce, o duchowej walce, jaką musi toczyć każdy wyznawca Chrystusa. Apostoł Paweł pisze: bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Żyjemy na świecie pełnym zła. Tak jak dzieci Izraela, żyjemy na pustyni współczesnego świata, gdzie mamy wielu wrogów, z którymi musimy walczyć. Apostoł Paweł pisał do młodego przywódcy Kościoła, Tymoteusza: cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany. Po raz pierwszy czytamy w Biblii, iż Bóg mówi Izraelitom o wojnie. W Księdze Liczb mowa będzie o wielu wojnach, bitwach, o trąbach, o wrogach, olbrzymach, o tym wszystkim, co powoduje, że musimy walczyć. Ty i ja żyjemy dzisiaj w tego rodzaju świecie. Wydaje nam się czasem, że wszystko, co trzeba dzisiaj zrobić, to mówić o pokoju i że wtedy zapanuje pokój. Wielu ludzi mówi dziś o pokoju. Wielu rozprawia o czynieniu miłości. Ale tak naprawdę niewielu wie, czym jest prawdziwy pokój i czym jest prawdziwa miłość. Trudno nam się z tym pogodzić, ale taka jest prawda, że nie potrafimy zmienić świata, w którym żyjemy, o własnych siłach. Grzech i zło rozpanoszyło się w sercach ludzi. Żyjemy na świecie, który poddaje się rządom szatana, sprzeciwia się Bogu. Jedynie żywy Bóg, Bóg porządku i Bóg miłości może zmieniać nasze serca i świat, w którym żyjemy. I my możemy cokolwiek zmienić w otaczającym nas środowisku, jeśli będziemy walczyć o pokój jako żołnierze żywego Boga. W jaki sposób mamy walczyć w armii Boga? Było tak wiele tragicznych nieporozumień i błędów w historii Kościoła. Jak mamy walczyć? Nie możemy ani przez chwilę zapomnieć o Chrystusie. Musimy mieć stale przed oczyma naszego Zbawiciela i walczyć o pokój tak, jak On. Nie szablą i przemocą, ale dobrocią i miłością. Gdybyśmy sami naprawdę poddawali się przemianom, jakich Bóg chce w nas dokonać, bylibyśmy w stanie bardziej wpłynąć na świat, w którym żyjemy. Bóg pragnie zmieniać świat, rozpoczynając od naszych serc. Dowiedzieliśmy się na wstępie, że Bóg przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie spotkania i polecił mu dokonać spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od 20 lat wzwyż, według szczepów i rodów. Spisu ma dokonać Mojżesz i Aaron. W 4 wierszu 1 rozdziału Księgi Liczb czytamy: z każdego pokolenia winien towarzyszyć wam mąż, głowa rodu. Bóg udziela Mojżeszowi i Aaronowi instrukcji, jak powinien przebiegać spis. Towarzyszyć im będzie mąż, przywódca każdego z plemion Izraela. Z każdego plemienia będzie towarzyszył Mojżeszowi i Aaronowi jeden przedstawiciel, starszy rodu. Będzie to więc 12 starszych z plemion Rubena, Symeona, Judy, Isachara, Zabulona, Efraima, Manasesa, Beniamina, Dana, Aszera, Gada i Neftalego. Imiona przedstawicieli tych 12 plemion Izraela są wymienione w 1 rozdziale Księgi Liczb w wersetach od 5 do 16. Byłoby to zbyt monotonne, gdybyśmy je wszystkie chcieli wymienić. Mają one natomiast wielkie znaczenie dla badań historycznych, a poza tym zawierają wiele niezwykle ciekawych informacji dla kogoś, kto zna język hebrajski. Jak wiemy, imiona izraelskie zawsze coś oznaczają, o czymś informują. Na przykład 5 wiersz podaje imię przedstawiciela plemienia Rubena. Czytamy: a oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć. Z Rubena Elisur, syn Szedeura. Imię Elisur znaczy: mój Bóg jest skałą. A imię jego ojca, Szedeur, znaczy: wszechmocny jest ogniem. Imię ich praojca, Rubena, najstarszego syna Jakuba, znaczy: burzliwy jak woda. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, znajdujemy słowa Jakuba: Rubenie, ty jesteś pierworodnym moim, siłą moją i pierworodnym męskiej mocy mojej, pierwszym co do godności, pierwszym co do potęgi. Burzliwyś jak woda, ale nie będziesz miał pierwszeństwa, boś wszedł na łoże ojca swego. Zbezcześciłeś wówczas moje posłanie, na które wszedłeś. A teraz czytamy, że przedstawiciel plemienia Rubena, Elisur, który należy do tego plemienia o nazwie burzliwy jak woda, bo to znaczy imię Ruben, sam nosi imię: mój Bóg jest skałą. Elisur zna Boga i jego życie spoczywa na skale, na trwałym fundamencie. Pewna kobieta powiedziała: ja mogę się trząść, stojąc na skale, ale skała, na której stoję, nie zachwieje się nigdy. W pieśni, którą ułożył Mojżesz, Izraelici śpiewali o tym, że Bóg jest ich skałą. Elisur na pewno śpiewał tę pieśń. Doświadczył tego, że Bóg jest skałą, na której można budować życie. Bóg i dzisiaj jest skałą, na której możemy bezpiecznie odpocząć. Odpocząć w wierze. Jest to wspaniałe, że nawet jeśli jesteśmy słabi i chwiejni lub pochodzimy z niestabilnej rodziny, znamy skałę, która jest niezachwiana. Możemy doświadczać tego, że nasz Bóg jest skałą.